Tylko przypomnę, naszymi gośćmi dzisiaj są pracownicy, badacze z Uniwersytetu Szczecińskiego, dr Barbara Patlewicz i profesor Ryszard Tomczyk.
Instytut Historyczny US.
No właśnie, trzeba to podkreślić.
Trzeba
myślę,
mówić,
że bardzo
bo...
ważne, bo tak. Uniwersytet jest bardzo dużą jednostką, 18 instytutów. Chociaż myślę, że nie ze wszystkich instytutów moglibyście te badania robić. Może zacznijmy od tego, co wy po raz, jak powiedziałaś wcześniej,
no, Basiu, 40
raz. Co wy tam w tym Lwowie robicie?
No nic, no badamy cmentarze. Tym razem w miastach powiatowych mamy ich dokładnie 13. To jest nasz kolejny wyjazd, bodajże chyba trzeci w ramach, niech profesor mnie uzupełni, trzeci
w ramach tego projektu,
który skończy się, mam nadzieję, szczęśliwie w 2029 roku. Mhm. I badamy cmentarze, robimy inwentaryzację cmentarzy, spisujemy inskrypcje w języku polskim, spisujemy też ważnych dla tych poszczególnych miejscowości, w których są te cmentarze Ukraińców, duchownych między innymi, i szukamy historii ludzi tam pochowanych.
Te cmentarze jeszcze istnieją, są bardzo często zarośnięte, zaniedbane. No może powiedzmy, nie ma aż takich śmietników, jak to bywa u nas na cmentarzach poniemieckich. Nie wszędzie i nie chciałabym tutaj nikogo jakoś tak postponować, ale one są gdzieś, trzeba je też odkryć. To trzeba, że tak powiem, z maczetami chodzić, żeby roślinności pozwolić odsłonić te nagrobki, ale one nie są zniszczone, czy są zniszczone? Są zniszczone przez czas, czy są zniszczone przez ludzi?
To różnie bywa. Większość tych cmentarzy, bo pani doktor wspomniała już, że robimy cmentarze, badamy cmentarze, które leżą na terenie miast, które w 1939 roku były miastami powiatowymi w województwie lwowskim. Więc,
i leżały i na terenie Polski. To jest też,
to była Polska.
No,
to było województwo.
Ale myślę, że warto to podkreślić, przypomnieć.
Prawda, były miasta w miastach powiatowych. I różnie to bywa. Większość tych cmentarzy powstała na początku zaboru austriackiego, czyli to jest przełom XVIII-XIX wieku. Niektóre były wcześniej, ale de facto z okresu I Rzeczypospolitej tam już nic się nie zachowało.
Zresztą to jest też ten przełom, to jest też czas, kiedy cmentarze są wyprowadzane poza kościoły.
No,
zgodnie z prawem.
No, ja mówię, to w całej Europie warto też podkreślić.
Nie w całej Europie właśnie, no, bo Austria była niejako jedna z pierwszych,
przebijąca,
która wprowadziła prawo sanitarne takie, że w przypadku cmentarzy, wszystkie cmentarze przykościelne miały być zlikwidowane na początku zaboru, a w Polsce było pełno, bo w Polsce I Rzeczypospolitej nie mieliśmy żadnego prawa państwowego cmentarnego, więc to wprowadzili Austriacy. I zgodnie z tym wszystkie samorządy, gminy wyznaniowe musiały znaleźć miejsce i
poza
wyznaczyć
miejscowo.
Cmentarz.
I na części to było już tak jakby trochę poza miastem, choć tak, w takiej bliskości, że one dzisiaj są w centrach miast najczęściej.
To różnie bywa.
Nie, to w tych małych miejscowościach nie.
Są takie, jak na przykład Rutki, że jest praktycznie obudowane miastem, ale większość cmentarzy pozostała gdzieś tam
jednak
na obozie.
Tak jak na przykład w Dobromilu, który jest oddalony,
no,
dosyć.
Dobromil,
tak.
Turka, prawda, wiele takich cmentarzy jest. I niemniej co ważne, te cmentarze stanowią w przestrzeni kulturowej, cmentarnej takie stopniowanie, prawda, od tych najstarszych do roku 24-25, bo takie groby przecież na tym cmentarzu
są. One
są
ciągle
czynne. Ciągle są użytkowane.
Aha, czyli one są częścią miasta nadal, nie są jakimiś
enklawami. Żaden z tych cmentarzy nie jest nieczynny. To wszystko są czynne cmentarze, poza cmentarzem, który będziemy badać, mianowicie cmentarzem w Samborze, wielkim, pięknym polskim.
Ale to o tym jeszcze powiemy, ale myślę, że dzisiaj to też jest bardzo ważne. Z jednej strony wasze badania, o których trochę dzisiaj mówiliśmy, trochę kultury, także tym bardziej dziękuję, że drugi raz zechcieliście do mnie przyjść, ale w tym, ponieważ one są czynne, to myślę, że tą wojnę, która się dzisiaj toczy w Ukrainie, to po prostu widać. Jakoś tak nie miałam do końca tego świadomości. Myślałam, że tylko we Lwowie, na tym polu marsowym.
Nie, to nie tylko na polu marsowym.
Czyli wy wchodzicie na taki cmentarz, żeby go zbadać, i pierwsze, co robicie, to, że tak powiem, przechodzicie przez bardzo świeże groby.
Tak. Przechodzimy przez groby.
Niebieskie groby, niebiesko-żółte groby.
Różnie to wygląda, często czerwono-czarne, prawda? Mm-hmm. Bo jednak ta ta ideologia banderowska na
ma tu znaczenie
na,
duże.
W tych częściach, gdzie badamy, istnieje.
I też ona... obserwujemy chyba, że coraz więcej, że był taki moment, I że tak, tych flag tak, było mniej na przykład na tych cmentarzach.
Natomiast... No wiecie, wojna zawsze radykalizuje, tak, to znaczy zawsze tak. Ona musi jakieś porządki dać, ale myślę, że to jest osobny wniosek. Nie chciałabym
się... Ale chciałbym powiedzieć o czymś innym, mianowicie... My badając chcemy dotrzeć do sedna, czyli wyłapać to, co dla nas, dla polskiego dziedzictwa narodowego jest najcenniejsze. Te najstarsze zachowane, te jeszcze nie odkryte, bo my jesteśmy też częściowo odkrywamy. Odkrywcami. Pani redaktor wspomniała o tych krzakach i tak dalej. My buszujemy po tych krzakach, znajdujemy czasem jakieś perełki, czyli zachowane, ze względu na to, że to jest zakrzaczone, nikt tam nie wchodzi, to my znajdujemy takie nagrobki, o których nikt
już nie pamięta.
Ludzi, o których to nikt nie pisze, nikt nie słyszał, więc niejako tutaj wprowadzamy do obiegu, będziemy wprowadzać do obiegu naukowego nowe nazwiska wspaniałych ludzi tam żyjących. To dotyczy powstańców listopadowych, powstańców styczniowych, obrońców Lwowa,
urzędników
znanych i tak dalej, właścicieli dóbr ziemskich i tak dalej, nauczycieli. Więc to jest istotne niezmiernie.
Ja mogę tylko powiedzieć jedną rzecz do tego, co profesor mówi, mianowicie, żeby jakby unaocznić Państwu, jak to wygląda, jak wygląda ta materia, to profesor częściej jest przeze mnie widziany na tych cmentarzach na przykład z piłą albo z sekatorem, niż z jakimś takim emblematem, który przystoi naukowcowi.
No właśnie, ale teraz idziecie na taki cmentarz, oczywiście prowadzicie swoje badania, myślę, że dzisiaj tutaj, bo bardzo chciałabym o tej atmosferze, którą i o tych bombach, które słyszeliście cały czas, no dzięki Bogu jesteście tutaj z nami, więc one wam jakoś nie zagroziły bezpośrednio, chociaż to, co się dzisiaj dzieje w Ukrainie, to jest po prostu drżenie. Tak, atak na Kijów. Ja myślę, że to po prostu są ciągle rzeczy, o których ciągle słyszymy. No i dzisiaj, skoro mówicie, że te cmentarze są czynne, to jesteście świadkami w tych małych miejscowościach. Często tam się pogrzeby też odbywają? To często... jakby jesteście to znaczy, świadkami tak. Może takimi no trochę, no nie chcę powiedzieć przypadkowymi, no bo jak jesteście na cmentarzu, no to tak, to jest naturalne.
To znaczy, ja powiem tak, na mnie największe wrażenie, jeżeli chodzi o cmentarz i te współczesne pochówki, zrobił nie ten wyjazd, tylko wyjazd chyba pierwszy, który mieliśmy przy tym projekcie, mianowicie kiedy młoda wdowa siedziała w Żółkwi nad grobem swojego męża, który został pochowany 2 dni wcześniej i ona po prostu z nim rozmawiała, opowiadała mu jakieś historie, pokazywała mu zdjęcia w telefonie komórkowym i to mnie wtedy tak mocno ścisnęło, bo ten obraz siedzi we mnie już od ponad roku.
No ale to co chcesz powiedzieć, że teraz się już trochę przyzwyczailiście do tych potrzeb?
Natomiast nie. Na pewno też byliśmy w trudnym czasie, bo tam akurat były straszne ulewy i przywołany przez panią redaktor to pole marsowe na cmentarzu Łyczakowskim, gdzie tam po prostu, no czasami są takie dni, że się odbywa na przykład 8 pogrzebów.
Czyli pogrzeb za pogrzebem,
pogrzeb
prawda?
Pogrzeb za pogrzebem.
Cały każdy trwa pół godziny, to jest przez...
Tak, cały kondukt jedzie przez miasto. Są to bardzo uroczyste pogrzeby.
Ludzie
i tak,
się zatrzymują na chodnikach. Tak. To jest w ogóle ciekawa rzecz. Chyba... Pani doktor, ja tylko wtrętem tutaj. To jest bardzo ciekawa rzecz, bo na Ukrainie obowiązuje zasada, że o godzinie 9 rano zatrzymują się codziennie wszystkie samochody, ludzie na ulicach i jest minuta ciszy.
To tak jak u nas w piątek, ja bym chciała, żeby ludzie sobie przypomnieli, jak to wyobrazili, jak to może być.
Jak w piątek, tak jak było właśnie.
Tak, jak godzina W była. Więc, to też w wielu miejscach w Polsce i
czuć tą
Warszawie
atmosferę podniosłą i czuć ten dramat, który ci ludzie przeżywają. Myśmy przejeżdżając przez taką miejscowość Lubień Wielki, to jest takie malutkie miasteczko koło Lwowa, widzieli na chodnikach ludzi młodych bez nóg, na wózkach, bo tam jest takie centrum rehabilitacji i proszę sobie wyobrazić, jadąc samochodem na chodniku jedzie obok kilkudziesięciu młodych ludzi bez nóg na wózkach. Robi to wrażenie.
To kilka osób robi wrażenie, co dopiero kilkadziesiąt.
Na ulicach Lwowa spotykaliśmy młodych chłopców bez rąk, którzy szli. Młodzi ludzie, słuchawki w uszach, prawda, czegoś tam słuchali, ale nie ma nie ma ręki. Więc tą wojnę widać w tym wymiarze społecznym i tym dramacie. Widać tą wojnę na rogatkach miasta, gdzie są kontrole, częste kontrole wojskowo-policyjne samochodów, które przejeżdżają. I stąd jak człowiek się tam znajdzie, to dopiero sobie uświadamia, gdzie jest.
Ja bym jednak chciała wrócić do tej kwestii cmentarzy i tego, czy to widać tam. Opowiedziałam o tym jednym obrazie tej wdowy i tym drugim, który też zostanie ze mną pewnie na zawsze, to jest to, jak były te straszne ulewy we Lwowie i po pogrzebach, nowych pogrzebach poszliśmy zobaczyć, jak wygląda to pole marsowe i po prostu te groby, które były nowo usypane, spłynęły. I to robi wstrząsające wrażenie. Natomiast jeżeli chodzi o te mniejsze cmentarze, to my się oddalamy od Lwowa w tej chwili około 130-140 kilometrów i często przejeżdżamy przez takie tereny zalesione. I nagle się jedzie, jest las i nagle jest taka wyrwa w lesie. Okazuje się, że tam powstał zupełnie nowy cmentarz. I to jest cmentarz wojskowy, gdzie wiszą właśnie flagi, gdzie wiszą proporce, gdzie są wyryte twarze młodych ludzi. Na tych mniejszych cmentarzach, akurat podczas tych badań, to tam było jednostkowe groby. Były takie miejsca, gdzie było stworzone, gdzie jest taka jakby kwatera utworzona dla żołnierzy, ale tą wojnę, poza tym, co profesor powiedział, no bo jednak się czuje i te alarmy były takie noce całkowicie nieprzespane, że w pewnym momencie gubiliśmy się, czy to jest początek alarmu, czy to jest odwołanie alarmu. No przeżyliśmy ten dzień, w którym Lwów został
atakowany. Słyszeliśmy wybuchy, karabiny maszynowe, także to słyszeliśmy.
Dla mnie chyba też jest to, że w każdej z tych małych miejscowości, jak jest na przykład szkoła, jak jest kościół, jak jest jakiś urząd, to są w takich miejscach przywieszone zdjęcia tych młodych ludzi, którzy zginęli na froncie. Są miejscowości, w których jesteśmy już któryś raz, no i widzimy, jak wiele przybywa tych nowych zdjęć. Czyli jakby ta wojna jest wszędzie obecna w tej chwili i Ukraińcy starają się na wszystkie możliwe sposoby jakby upamiętniać tych, którzy zginęli. I mnie też, bo przecież też byliśmy teraz we Lwowie, jeszcze się załapaliśmy na te protesty, które miały miejsce w tych największych miastach i w Kijowie, i we Lwowie, dotyczące tej ustawy, która miała jakby cofnąć uprawnienia dotyczące nadzoru nad korupcją. I to też było takie zdarzenie, bo te młode kobiety, czy matki często, czy siostry, czy żony, czy dziewczyny, które miały na transparentach takie hasła, że za co zginął mój mąż, prawda? Za to, żebyście wy mogli kraść. I to też robiło kolosalne wrażenie.
Tak. No bo to też jest bardzo ważne, że dzisiaj Ukraina, no myślę, że takiej, nie wiem, czy kiedykolwiek taka wojna była, ale nigdy wojny się, po pierwsze, one oczywiście nadają tyle samo bólu, tyle samo łez jest. Dzisiaj jest jakaś przedziwna ta wojna, nie chciałabym jej w ogóle doświadczać, ale mam takie wrażenie, że dzisiaj ona się dzieje z jednej strony publicznie, to znaczy my ją wszyscy oglądamy codziennie.
Jest medialna.
Jest niezwykle
taki
medialna.
Taki serial dokumentalny.
Tak, taki serial dokumentalny, do którego się przyzwyczailiśmy.
Tak, gdzieś w głębi jest ten dramat ludzki. Tak? Wokół śmierć, młodzi ludzie giną na froncie, rodzice, żony przeżywają to, o czym pani doktor mówiła, strasznie. Więc to jest takie zderzenie tych różnych poziomów rzeczywistości.
Ale ja chyba mam tylko jedną rzecz ważną, chcę powiedzieć, że teraz jak tak rozmawiamy, to uderzyła mnie jedna kwestia, bo zdałam sobie sprawę z tego, że my się przecież zajmujemy historią, prawda, z profesorem. Natomiast przez to, że my tam jeździmy, jesteśmy świadkami tego, co tam się dzieje, widzimy tych ludzi, widzimy, że to nie jest wymyślona wojna, tak jak czasami u nas w mediach się mówi, że tam nie ma żadnej wojny, że to jest pewnie jedna wielka inscenizacja i są osoby, które wierzą w takie fake news.
To jest wygodne, nie?
Natomiast my jesteśmy też, moim zdaniem, w tej chwili takimi nosicielami mówienia prawdy, jak tam wygląda sytuacja.
No właśnie, ale z drugiej strony jesteśmy
Na pewno nie czerpiemy wiedzy z internetu, no jak znaczna liczba komentatorów w mediach polskich.
Stąd zabiegałam o to, żebyście dzisiaj przyszli do mnie, bo tak sobie pomyślałam, że to jest też taki moment, że tu się toczy wojna nie tylko o wolność Ukrainy, nie tylko o wolność Polski, ale tak naprawdę o obraz przyszłej Europy, bo tak. To jest, to na naszych oczach się dzieje.
O demokratyczny świat.
Tak, o demokratyczny świat, bo skoro mówi, że ci młodzi ludzie, pomimo iż tam ktoś przelewa
krew,
to jest
niesamowite, te
oni
protesty,
mówią nie, tak. My nie chcemy, my cały czas
chcemy iść do Europy.
Tak, my chcemy iść do Europy, ale my chcemy iść z tym, te wartości dla nas są ważne. Jak mamy przeżyć, a chcemy przeżyć, to chcemy nie budzić się w jakimś dziwnym świecie, tylko w świecie, który będzie taki, o który walczymy.
To znaczy, dla mnie jest niesamowita jedna rzecz tylko. Patrząc na to, jak Ukraina się rozwijała i po pomarańczowej rewolucji, później po Majdanie, Ukraińcy zwłaszcza, jest to bardzo widoczne wśród młodych ludzi, im się udało zbudować w krótkim czasie społeczeństwo obywatelskie.
No to jest bardzo ważne, bo oni tak naprawdę...
Co prawda, jeżeli chodzi o poziom techniczny, czyli cała infrastruktura, to dużo do życzenia. Tak?
O, dużo do życzenia, wymaga... panie profesorze. Tak jak oni się potrafią, tyle ile oni zrobili, jeżeli chodzi o technologię wojskową, to myślę, że
tak,
są najlepszym wojskiem na świecie. Ale już zaraz chwilę...
O tej infrastrukturze miejskiej,
no tak,
czyli,
tam jest bardzo dużo
drogach i tak dalej.
No tak,
tego
ale to
typu,
wszystko,
to
co
jest
zrobią...
jest bardzo zaniedbane. Jest teraz bardzo... tego nie naprawiają, no,
no
bo
ale
jest
mówimy
wojna.
O społeczeństwie obywatelskim.
Ale,
tak,
ale jeżeli chodzi o ludzi, to rzeczywiście...
Tam się bardzo dużo zmieniło.
Dużo się zmieniło.
Już właśnie do tego za chwilę
przynajmniej
wrócimy.
W tej części, w której my jesteśmy, Ukrainy.
I o tym będziemy mówić,
nie
o całej Ukrainie.
Bo tam
tylko,
jest inaczej troszeczkę.
No, zaraz o tym też powiemy. Chciałabym, żebyśmy to teraz odrobinę muzycznego przerwnika, ale także kolejne wiadomości. Julia już je, Musatenko, dla państwa przygotowała i wracamy do naszej rozmowy.